Нам зранку 24 числа позвонила свекруха і сказала: «Вставайте, діти, почалася війна». Слідом позвонив кум.
Ранkiem 24 lutego teściowa zadzwoniła do nas i powiedziała: «Wstawajcie, dzieci, zaczęła się wojna». Następnie zadzwonił ojciec chrzestny i powiedział: «Jedziemy do mojej babci do Lwowa». Wtedy byłam w 39 tygodniu ciąży. Powiedziałam: «Nie, nie pojedziemy nigdzie, bo nie wiem, jak sobie poradzę w podróży». Zostaliśmy. Wszyscy pojechali zatankować samochód, zrobić zakupy. Nikt nie wiedział, co będzie dalej. Dni mijały, ciągnęły się jak miesiące. 1 marca w nocy zaczęłam mieć skurcze. Zadzwoniliśmy po karetkę kilka razy. Powiedziano nam, że karetka nie przyjedzie, ponieważ ostrzały nie ustają. Mama, mój mąż i mąż mojej mamy podjęli decyzję, że będę rodzić w domu. Nie mieliśmy innego wyjścia.
Будемо народжувати вдома, бо іншого виходу в нас не було.
В моменті, коли вибухла війна, byłem akurat wtedy we Lwowie.
Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, ksiądz Stefan Batruch.
I pierwsza reakcja organizmu, psychiki, osobowości była taka, że rzeczywiście takie totalne spięcie, poczucie zagubienia w sensie co robić, takie poczucie też i bezradności, że ja jako jednostka nie jestem w stanie temu zapobiec. To z czasem opadło ten stan i przyszło jak gdyby takie poczucie, że trzeba wspierać, trzeba w miarę swoich możliwości, bo oczywiście tutaj nie można sobie zakładać zbyt dużych takich oczekiwań, które są ponad nasze siły, bo później przychodzi zmęczenie, przychodzi wypalenie, wyczerpanie. My jesteśmy w stanie tyle dać z siebie, ile też mamy wewnętrznie energii. Jeżeli tą energię wyczerpiemy, to samo przekonanie intelektualne już nie wystarczy. Organizm nie jest w stanie dać więcej z siebie. I to, że Ukraina, społeczeństwo ukraińskie, naród ukraiński znosi to wszystko, to jest w ogóle nieprawdopodobne. To znaczy, to jest coś, co przerasta w ogóle wyobraźnię i to jest właściwie niewytłumaczalne w tej chwili.
Почалась війна. Папа каже, що виїдете в Смілу. Це до папи.
Війна się rozpoczęła i tata powiedział, że my musimy wyjechać do jego rodzinnego domu. On nie mógł być obojętny, więc zgłosił się do obrony terytorialnej. Na początku był pod Kijowem, potem w Charkowie, później pojechał na Donbas. Kiedy poszedł ze zwiadem, by sprawdzić teren, na to miejsce nadleciał dron. Zginął. Od razu zacząłem myśleć, co mam robić. Czułem, że teraz jestem jedynym mężczyzną w rodzinie i teraz wszyscy będą opierać się tylko na mnie. Kiedy odprowadzaliśmy tatę w ostatnią drogę ulicami Kijowa, wszyscy się zatrzymywali. Na jego pogrzebie było około 400 osób.
U tata było ludzi 400 na pochranach.
Z perspektywy takiej czysto racjonalnej to nie powinno było mieć miejsca, ale ja przypuszczam, że w społeczeństwie ukraińskim jest coś takiego, że ono przez stulecia doświadczało poniżenia, upokorzenia, prześladowań, gnębienia, zakazów wszelkich na własną tożsamość, na istnienie, że wytworzył się jakiś wewnętrzny taki siła przetrwania, bo to, że tak znaczna część społeczeństwa ukraińskiego zmuszona była do tego, by przeżywać wielki głód. To z jednej strony jest trauma, ale z drugiej strony u tych, którzy przeżyli, też wypracował się pewien mechanizm taki wewnętrzny i może i genetyczny, który powoduje, że są w stanie wytrwać w trudnych, ekstremalnych warunkach.
Jest takie wyczucie, duże takie podwyższone sprawiedliwości, że tak prosto robić nie można. I kiedy...
Mam takie głębokie uczucie niesprawiedliwości. Myślę, że tak po prostu robić nie wolno. Kiedy wróg atakuje twój kraj, naturalną reakcją jest zrobić krok do przodu i uderzyć go. Oczywiście mówię to bardzo metaforycznie. Wiemy z historii, że Rosyjska Federacja rozumie tylko język siły. Dlatego najbardziej naturalnym zachowaniem, chociaż zupełnie nieoczywistym, bo mamy XXI wiek, jest wziąć broń do ręki i pokazać im właściwe miejsce.
Co można zrobić, to wziąć zbroję do rąk, prosto postawić na miejsce niegodników.